Fox przedstawia. Katarzyna Majgier, Tajemnice Starego Pałacu. Część trzecia. Konserwator z Warszawy. Czyta Joanna Gajur. Prolog. Róża Niewiadomska miała dużo szczęścia. Dzięki swojemu wynalazkowi wiedziała o wydarzeniach, które dopiero miały nadejść. Jednak kiedy to się stało, okazało się, że nie wiedziała wszystkiego. Sądziła, że niemieccy żołnierze, którzy pojawili się w pałacu, przyjechali po nią. Była pewna, że mają świadomość, kim ona jest i jak bardzo może im się przydać jej wiedza. Teraz, kiedy stanęła z nimi oko w oko, zrozumiała, że nie mają pojęcia, na kogo trafili. Wzięli ją za służącą. Do pałacu przyjechali po Ewę, co zaskoczyło Różę jeszcze bardziej. Ciężko było jej uwierzyć, że ktoś mógł tu szukać Ewy, zwłaszcza, że mieszkała w pałacu pod zmienionym nazwiskiem, jako pomoc czy dama do towarzystwa Róży. Skąd mogli wiedzieć, czym Ewa zajmowała się wcześniej? Ktoś musiał ją wydać i zdradzić im miejsce jej pobytu, pomyślała Róża. Ewa była bardzo rozsądna i ostrożna. Z tego, co Róża wiedziała, nikomu nie zdradziła, dokąd się udaje. Pewnie nawet postarała się zostawić fałszywe tropy. Podejrzenia Róży padły na tajemniczą pannę von Brandt. Gdzieś już widziała tę twarz. Zastanawiała się nad tym, czekając, aż otworzy się tajny loch w pałacowej piwnicy, w której właśnie się zamknęła, uciekając przed Niemcami. Żołnierze dobijali się do drzwi i Róża była przekonana, że wkrótce dostaną się do środka. Miała jednak nadzieję, że zdąży uciec ukrytym w podziemnym lochu wehikułem. Podłoga się rozsunęła i Róża podeszła do włazu. Zajrzała do wnętrza tajnego pomieszczenia i oniemiała. Loch był pusty. Poranek w pałacu. Loch był pusty. Magda patrzyła w dół z niedowierzaniem. Nie udało jej się dopilnować tajemnicy. Obudziła się przerażona i choć od razu zrozumiała, że to tylko koszmarny sen, wcale się nie uspokoiła. Przecież loch naprawdę mógł być teraz pusty. Ktoś mógł się tam dostać, uruchomić wehikuł i zmienić losy całego świata. Rozejrzała się wokół, ale w ciągu nocy nic się nie zmieniło. Szybko wstała i pobiegła spojrzeć na kominek. Bazyliszek patrzył przed siebie, a zdobiące kominek płomienie wyglądały jak zwykły ornament. W holu było pusto. Musiało być jeszcze wcześnie. Wróciła do pokoju i położyła się do łóżka, ale wiedziała, że już nie zaśnie. Postanowiła skorzystać z tego, że wszyscy jeszcze śpią. Prędko się ubrała i popędziła do piwnicy. Drzwi zamknięto na klucz. Podejrzewała, że spoczywa on w kanciapie zwanej gabinetem kamerdynera Jana. Szybko się tam udała, ale drzwi do tego pomieszczenia też były zamknięte. Zastanowiła się, gdzie jeszcze znajdzie klucze do piwnicy, ale sądziła, że poza Janem mogą je mieć tylko ochroniarze, w szczególności ten koszmarny Drewiński. Nie była pewna, czy jej rodzice zostawili sobie własny klucz. Tak ich cieszyło, że mają ludzi od różnych spraw, że sami wszystko sobie odpuścili. Zrezygnowana pomyślała, że zdążyłaby odwiedzić Wiktora, zanim jej rodzina wstanie. Ale przypomniało jej się, że są wakacje i na pewno też nie zrywa się o świcie. To uświadomiło jej, że nawet nie wie, która jest godzina, więc poszła spojrzeć na zegar w salonie. Dochodziło w 6:30. Magda przypomniała sobie, że kilka miesięcy temu o tej porze jej rodzice wybierali się do pracy, a ona zwykle też już nie spała. Zastanowiła się, czy rodzice Wiktora już wyszli z domu. O której godzinie zaczynała pracę jego mama? A tato? Był leśniczym. Czy pracował w jakimś biurze w mieście, czy po prostu w lesie? Niewiele wiedziała o sąsiadach, choć Wiktor o jej rodzinie i współmieszkańcach dowiedział się już całkiem sporo.